A kontrwywiad gości w Belwederze u prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dzień dobry, witam panie prezydencie.
Witam pana i witam wszystkich radiosłuchaczy.
Czy zmianę władzy w Kijowie uznaje pan za dokonaną?
Ona już widać, że się dokonuje na drodze rewolucyjnej, a więc z niejasnością w kwestiach formalno-prawno-konstytucyjnych, ale taka jest natura rewolucji.
Bo rozumiem, że te wątpliwości prawne, konstytucyjne uznaje pan, że są w tej sprawie poważne jednak.
Uważam, że one istnieją i nie należy ich lekceważyć, nie należy mówić, że nie ma problemu, ale należy liczyć na to, że problem konstytucyjności tych władz zostanie rozwiązany poprzez jednoznacznie demokratycznie przeprowadzone wybory. I wtedy ta władza wyłoniona w nim, potwierdzona czy wyłoniona nowy prezydent przez wybory demokratyczne, bezstronne, pilnowane także przez międzynarodową opinię publiczną, będą jednak wystarczającą legitymacją dla sprawowania władzy na Ukrainie postrewolucyjnej.
Dziś dla pana Janukowycz jest byłym prezydentem Ukrainy?
Wie pan, no wszystko na to wskazuje, że nie rządzi, więc że utracił nie tylko realną możliwość rządzenia, ale utracił także chyba coś, co jest, bez czego władzy się nie da sprawować, to znaczy utracił legitymację moralną, legitymację polityczną także do sprawowania władzy, bo przecież jest oskarżany dzisiaj nie tylko przez własnych przeciwników, ale również przez własne zaplecze polityczne. Więc mamy do czynienia tutaj z problemem natury konstytucyjno-formalnym, ale faktycznie nastąpiła zmiana władzy.
No ale gdybyśmy wyobrazili sobie taką sytuację, że Janukowicz dzisiaj próbuje się do pana dodzwonić, tak jak się pan próbował i w końcu dodzwonił się pan do niego w zeszłym tygodniu. Odebrał pan od niego telefon, czy uznaje go pan już za...
Wie pan, nigdy się nad tym jeszcze nie zastanawiałem, ale to warto się
zastanowić. Czy byłby partnerem do rozmowy dla prezydenta
Polski? Wie pan,
Polski?
To nie jest, ja uważam, że właśnie nie należy tego, na ten problem patrzeć od strony formalnej, tylko od strony użyteczności. Czy ten, czemu ten telefon miałby służyć? Gdyby na przykład miał służyć złożeniu zapewnienia, że żadnej secesji na Ukrainie nie będzie, no to uważałbym, że rozsądek podpowiada podjęcie takiego kontaktu. Ale jeżeli pan pyta o to, czy byłbym go skłonny traktować jako urzędującego prezydenta, to powiem nie, bo nie urzęduje.
No tak, ale mógłby prosić, dzwonić z prośbą o pomoc, albo z prośbą o uznanie tego, że jest urzędującym prezydentem.
No na razie, wie pan, na razie zgłosił formalne oczekiwania, nie pod adresem prezydenta Polski, tylko pod adresem ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich Unii Europejskiej, odwołując się do podpisanej w ich obecności umowy.
Bo on ma ten patent.
Ale widać, że nic się specjalnego z tego tytułu nie dzieje dalej, więc to są takie raczej dywagacje od strony formalnej, a nie istotne, ale nie od strony faktycznego wpływu na bieg zdarzeń na Ukrainie.
Uważa pan, że on jeszcze w piątek partner dla ministrów spraw zagranicznych i partner dla świata powinien oddać się w ręce ukraińskiej sprawiedliwości?
Nie zamierzam doradzać. Myślę, że to jest taki moment, w którym należy raczej bardziej myśleć od strony tego, co zrobi rewolucja ukraińska z tym problemem.
Jak daleko... Na razie ukraińska rewolucja nie może go dopaść.
No właśnie, ale warto pytać, co będzie dalej, bo mam jednak wrażenie, które mogłoby powstać na świecie, że wszystko się zmieniło, żeby się nic nie zmieniło na Ukrainie, to znaczy w dalszym ciągu problemy polityczne są rozwiązywane przy użyciu więzienia czy innych tego rodzaju narzędzi, nie byłoby wrażeniem robiącym, tak powiem, dobry wizerunek Ukrainie.
Ja dopytuję o tego Janukowycza, bo pan jeszcze w piątek mówił, proste wyeliminowanie Janukowycza skazałoby Ukrainę na rozpad struktur państwa i nierząd. No i ten scenariusz bez Janukowycza jednak jakoś się realizuje i nie wydaje się, żeby był rozpad i nierząd.
Nie, mówiłem o tym, że istnieje ryzyko rozpadu i konfliktu krwawego, kontynuowania konfliktu krwawego i na szczęście został on przerwany w wyniku porozumienia, mediacji, dialogu i kompromisu. Czy inny wariant był możliwy? Tak, był możliwy i na pewno byłby to wariant gorszy.
Nie, ale pan mówił już po tym porozumieniu. Po zawarciu tego porozumienia ostrzegał pan Ukrainę przed takimi pochopnymi krokami, pochopnym odsuwaniem Janukowycza od władzy.
Tak uważam. Uważam, że jeżeli się chce, a zobaczymy, co nowe władze ukraińskie powiedzą, trzeba dzisiaj określić, kto ma być głównym wrogiem Ukrainy. czy jakaś postać polityczna, czy wróg zewnętrzny, czy też problemy wewnętrzne na Ukrainie, przede wszystkim ekonomię. Jeżeli się mówi, że gospodarka jest głównym wyzwaniem Ukrainy, no to warto mobilizować wszystkie siły wewnętrzne na zasadzie porozumienia, a niekoniecznie kontynuowania batalii politycznej.
Panie prezydencie, ale pan uważa, że dobrze się stało, że tego Janukowycza obalono w taki umiarkowanie, bym powiedział, konstytucyjny i prawny?
Wie pan, zobaczymy, co z tego wyniknie dalej. Ja mogę powiedzieć, jedno jest pewne, tak się stało. A skoro się stało, to nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem, tylko trzeba brać się do roboty i próbować znajdywać optymalne rozwiązania w ramach zaistniałej sytuacji.
Pan rozumie, sytuacja jest
rewolucyjna i teraz jest pytanie, jak tej rewolucyjnej Ukrainie pomóc. Ja uważam, że można jej pomagać na różne sposoby, między innymi wskazując na dobre polskie wzorce, gdzie rewolucja się samoograniczała, gdzie rewolucja oznaczała jednocześnie akceptację dla szukania możliwości działania na rzecz reformy państwa, wszystkich sił politycznych, bez wykluczania kogokolwiek.
No ale krytycy
i to nam się udało.
Powiedział panu za chwilę, że też skazała na wolność i swobodę tych, którzy byli katami narodu.
Tak, oczywiście na przykładzie Ukrainy pewnie byłoby to wiele trudniejsze do przeprowadzenia, bo tam jeszcze świeża krew na Majdanie, prawda, budowała nastroje ludzi. Ale warto jednak pamiętać, i Ukraińcy o tym wiedzą, że w ciągu tych 25 lat polskiej wolności, polskiej, ukraińskiej niepodległości, także odrębnego już funkcjonowania Rosji, a nie Związku Radzieckiego, Polska w ciągu 25 lat pomnożyła swój produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca 2,5-krotnie. To jest jasne, że polska droga się Polsce opłaciła i z tego powinni wszyscy wyciągać wnioski na miarę oczywiście możliwości zastosowania polskich doświadczeń w zawsze odmiennej sytuacji własnej Ukrainy, każdego innego kraju.
Padło słowo Rosja. Rosja dzisiaj ustami Miedwiediewa, premiera, mówi: uznanie nowych władz na Ukrainie to aberracja. Legitymacja wielu organów władzy budzi duże wątpliwości.
Tak się wypowiada Rosja. Inne kraje świata, szczególnie świata zachodniego, raczej omijają ten temat, licząc na to, że właśnie wolne, demokratyczne, nie do zakwestionowania wybory będą tym wystarczającym mandatem dla sprawowania władzy przez ten układ, który się wyłonił w wyniku rewolucji. To jest według mnie ta istotna różnica, ale też wiadomo, że samo dąsanie się na to, że nie wszystko jest, tak powiem, czyste od strony konstytucyjnej, no i służy jakimś celom rosyjskim.
No właśnie, ale nie boi się
stawianiu wielkiego znaku zapytania nad tym, co się na Ukrainie nie tylko stało, ale także nad tym, co się będzie działo w przyszłości.
Nie boi się pan, że ta reakcja Rosji stworzy realne zagrożenie? Że to nie jest tylko pobrzękiwanie szabelką? Że z tego mogą wyniknąć znacznie poważniejsze problemy niż te, które mieliśmy w ostatnich dniach?
Mogą, ale też, wie pan, powiedziałbym, warto zwrócić uwagę, że Rosja, która uczestniczyła poprzez swojego pełnomocnika w negocjacjach w Kijowie między opozycją a prezydentem Janukowyczem w obecności ministrów spraw zagranicznych trzech krajów grupy weimarskiej, Trójkąta Weimarskiego, a więc Unii Europejskiej, ostatecznie nie podpisała umowy, bo wyjechał przedstawiciel, a dzisiaj się powołuje i mówi o konieczności wykonania tej umowy. No to też jest ciekawe zjawisko, według mnie dające się różnorako interpretować. Ja dopuszczam taką możliwość, że jednak polityka rosyjska uznała, że na tym etapie nie da się zrealizować innych, dalej idących rosyjskich celów względem Ukrainy, zwiększenia jej stopnia uzależnienia od Rosji, że trzeba się zadowolić o wiele mniejszą cząstką tego sztortu politycznego i akceptować głębokość zmian zachodzących niezależnie albo wbrew woli rosyjskiej.
Tyle, że Rosja mówi, wypowiada słowa, które brzmią jeszcze bardziej groźnie. Mówi, że istnieje zagrożenie dla jej interesów, życia i zdrowia obywateli. A takie ostrzeżenia czy takie słowa w przeszłości kończyły się fatalnie.
Tak, ale nie sądzę, żeby dzisiaj Rosja mogła w stosunku do Ukrainy spróbować zastosować metody, które zastosowała na przykład wobec o wiele mniejszej Gruzji.
Uważa pan, że reakcja militarna nie wchodzi w grę?
Wie pan, żadnego scenariusza nie należy odrzucać, ale wydaje mi się, że jest to, są to scenariusze bardzo mało prawdopodobne. Najbardziej prawdopodobne oczywiście jest nacisk tworzony także przez podnoszenie kwestii wewnętrznych różnic na Ukrainie i to głównie robią media rosyjskie. Po to, żeby wywrzeć presję jednak na samych Ukraińców. To po pierwsze. A drugi jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. To jest jednak scenariusz wykorzystania kłopotów gospodarczych Ukrainy.
To zanim pytanie o gospodarkę, ostatnie pytanie o tę nienaruszalność granic. Czy pan uważa, że Pakt Północnoatlantycki powinien być gwarantem nienaruszalności statusu granicznego Ukrainy?
Nie, bo Pakt gwarantuje nienaruszalność granic swoim członkom. Ukraina swego czasu miała ofertę przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego, nie skorzystała z tego. Ale dzisiaj według mnie sam fakt jednoznacznego stanowiska świata zachodniego w sprawie nienaruszalności terytorialnej, kształtu terytorialnego Ukrainy stanowi istotną część politycznej gwarancji. Natomiast oprócz tego wydaje mi się, że jednak najważniejszym źródłem gwarancji naruszalności terytorialnej Ukrainy, czyli utrzymania całości, to jest sama Ukraina. Tam w ciągu 25 lat niepodległości po prostu wyrosło już nowe pokolenie, dla którego Ukraina od Charkowa po Lwów jest jednym państwem, ich państwem. Ja proszę zwrócić uwagę, że wszystkie siły polityczne na Ukrainie mówią jednoznacznie o tym, że w ogóle nie dopuszczają możliwości jakiejkolwiek separacji, podziału. Nikt tej separacji nie zapowiada. To się wszystko dzieje trochę zewnętrznie ze strony propagandy mediów rosyjskich. Trochę ze względu także z powodu różnych wypowiedzi, czasami podyktowanych ogromną troską, życzliwą troską dla Ukrainy z kręgów świata zachodniego. Ale z Ukrainy takie sygnały nie płyną, co świadczy o tym, że dojrzał nowoczesny naród ukraiński, który chce mieć swoje państwo w całości.
Ile polski podatnik powinien zapłacić na ratowanie Ukrainy?
A jak pan sądzi?
Znaczy, myślę, że polski podatnik sądzi, że niewiele, a potrzeby są ogromne.
No właśnie, więc ja myślę, że trzeba się poruszać między realiami a wyzwaniami. Polska, na czym polega siła polskiego oddziaływania? Nie tylko na tym, że my się rozwijamy szybciej niż nasi sąsiedzi na wschodzie, no ale też i nasze możliwości, one się zwiększają, ale nie są na miarę dużych potrzeb dużych krajów z nami sąsiadujących. Ukraina jest wielkim krajem. Nie da się jej, tak powiem, zanieść na zachód, nie da się wziąć na siebie brzemienia ciężaru złej gospodarki. Ta gospodarka musi się zmienić. Naszą pomocą dla Ukrainy musi być przede wszystkim budowanie determinacji w kręgach polityków ukraińskich, że trzeba zacząć, tak jak to zrobili Polacy w 89-90 roku, trzeba zacząć od zaciśnięcia zębów i uruchomienia procesu reform. Na reformy, czy z tytułu osłony reform, świat zachodni znajdzie pieniądze i Polska także.
Tyle, że to dzisiaj budżet Ukrainy zieje pustkami i to dzisiaj Ukraina mówi nasz również budżet, do Warszawy, nasz pomóżcie.
Nasz budżet w 89 roku był jeszcze gorszy. Jeszcze gorszy, a jednak zacisnęliśmy zęby. Byli mądrzy politycy, odważni, którzy potrafili powiedzieć narodzie, zaciskamy zęby, zaciskamy pas i przekształcamy nasz kraj na lepszy, gospodarkę na bardziej logiczną i mamy dzisiaj sukces.
I rozumiem, dzisiaj pan to mówi Kijowowi.
Ja to mówię Kijowowi cały czas, ale ja oczywiście dopuszczam i taką konieczność udzielenia doraźnej pomocy ze względu na ten czas do wyborów, prawda? Tu jest jakaś potrzeba wsparcia, ale powiedziałbym, wsparcie powinno być uzależnione trochę od deklaracji polityków ukraińskich, czy przejawią wolę głębokiej reformy, czy znajdą sobie odwagę. Bo wie pan, mówiłem o kalendarzu. Problem polega na tym, że żaden okres przedwyborczy nie sprzyja, że te partie opozycyjne będą konkurowały między sobą. Nie sprzyja w związku z tym ten okres konkurencji w formułowaniu odważnego programu reform. Wszyscy się będą oglądali, że może niech ktoś inny to powie, niech ktoś inny to zrobi. Więc im szybciej się przejdzie przez ten okres wyborów, siłą rzeczy także okres budowania legitymacji nowego układu władzy, tym lepiej. Im szybciej, tym lepiej, pod warunkiem, że to szybciej oznacza szybsze dochodzenie do odważnego pakietu reform, przede wszystkim gospodarczych na Ukrainie.
Prezydent Bronisław Komorowski, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.